Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda razem z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych uczcił setną rocznicę powołania Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa. Od piątku taką nazwę nosi jedna z sal w Belwederze. W przemówieniu podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w Rządzie Obrony Narodowej zasiadali przedstawiciele stronnictw politycznych od prawej do lewej strony. Prezydent powiedział, że chciałby, by data 24 lipca 1920 roku była utrwalona jako data hołdu dla jedności, która doprowadziła m.in. do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.
Byłoby dobrze, gdyby w polskiej polityce zawsze tak było, żeby w tych sprawach rzeczywiście fundamentalnych i ważnych wszyscy stawali razem. Dlatego jestem tak Państwu wdzięczny za tą pełną obecność sceny politycznej dzisiaj tutaj na tej uroczystości. To takie symboliczne oddanie hołdu tamtej odwadze, właśnie odpowiedzialności i temu wszystkiemu, co polskie w najlepszym tego słowa znaczeniu, a co wtedy było realizowane przez tamtych ludzi w tamtym czasie, przez ojców niepodległości, ale przede wszystkim przez wielkich ludzi polskiej polityki, którzy umieli wznieść się ponad podziały, po to, by ratować kraj, po to, by ratować naród.
Wcześniej prezydent razem z delegacją parlamentarną złożył kwiaty przed pomnikami ojców niepodległości, w tym m.in. Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Piątkowe uroczystości zainaugurowały obchody stulecia Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie wpisało się także w zapowiadane przez Andrzeja Dudę przed drugą turą wyborów prezydenckich budowanie koalicji polskich spraw. W piątek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS-u. Jednym z tematów rozmów miały być planowane zmiany w rządzie. Politycy po zakończeniu obrad nie chcieli jednak komentować ich przebiegu. Wcześniej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiadał, że rekonstrukcja rządu nastąpi pod koniec wakacji.
Według doniesień medialnych ma dojść do połączenia części resortów oraz likwidacji niektórych stanowisk. Jak wskazał szef PiS, rekonstrukcja ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie będzie musiała podjąć Zjednoczona Prawica w ciągu najbliższych 3 lat. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że należy się spodziewać odebrania koalicjantom PiS, czyli Porozumieniu i Solidarnej Polsce, po jednym resorcie. Główna idea jest taka, aby rząd zmniejszyć, przyznaje wicemarszałek Senatu Marek Pęk.
Mamy za sobą 4 lata doświadczeń, jak funkcjonuje taki rząd, no, który jest w sumie rządem koalicyjnym i który w trakcie poprzedniej kadencji jednak wszyscy widzieli się poszerzał. Był taki mechanizm, w którym szczególnie ze strony naszych koalicjantów wchodziły do niego nowe osoby na stanowiskach sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu. No, był to pewnego rodzaju też taki deal polityczny wzmacniający naszych koalicjantów. Trzeba tą koncepcję przemyśleć.
Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że bez zmiany obecnej umowy koalicyjnej członków Zjednoczonej Prawicy trudno mówić o konkretnych zmianach w rządzie. Według prokuratora generalnego najpierw należy wytyczyć kierunek i program polityczny, a dopiero później podejmować konkretne decyzje personalne. Jarosław Gowin także nie zgadza się na odebranie Porozumieniu jednego z zarządzanego przez te formacje resortów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
O zagrożeniach Europejskiego Zielonego Ładu dla interesu Polski mówili dziś politycy i eksperci podczas konferencji, która odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Minister środowiska Michał Woś wskazywał na negatywne aspekty polityki klimatycznej, dlatego jak powiedział, należy doprecyzować część założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku przez Unię Europejską, ale są wyłączenia dla Polski. My chcemy oczywiście tych wyłączeń. Doprecyzowania, co jest tym wyłączeniem, bo to, co wygląda dobrze na papierze, czasami w rzeczywistości sprawdza się inaczej.
Minister poinformował, że Solidarna Polska proponuje podjęcie negocjacji z Unią Europejską o możliwości realizacji polskiego systemu handlu emisjami, który odchodziłby od obecnych mechanizmów spekulacyjnych. Pieniądze, które zostałyby w ten sposób w Polsce, mogłyby służyć transformacji energetycznej, podkreślił minister środowiska. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowal zwrócił z kolei uwagę na koszty związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku w forsowanej przez Niemcy koncepcji Zielonego Ładu.
Taki plan jest wprost niekorzystny dla Polski, ponieważ przyjęcie przez Polskę celu neutralności klimatycznej do roku 2050 w sytuacji, w której 70% energii elektrycznej w Polsce i zdecydowana większość ciepła produkowana jest z technologii węglowej, oznaczałoby to wydatek co najmniej 500-600 miliardów euro.
Na pozytywne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście rolnictwa wskazał natomiast unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.
To próba zatrzymania i odwrócenia w rolnictwie europejskim tych złych zjawisk, które rolnictwo zamieniają w przemysł. Zmniejszenie stosowania chemii w rolnictwie, mniej antybiotyków w hodowli i w ogóle mniej hodowli intensywnej, a więcej naturalnej, opartej na zwierzętach własnego chowu, na własnych paszach białkowych, a nie na soi przywożonej z Ameryki.
Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Patronat medialny sprawowało Radio Maryja, a także Telewizja Trwam. Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok i opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium. Dochody budżetu w ubiegłym roku wyniosły 400 miliardów 500 milionów złotych i były wyższe o 3,3% od planowanych. Z kolei wydatki państwa wyniosły 414 miliardów 300 milionów złotych. W trakcie sejmowej debaty minister finansów Tadeusz Kościński wskazywał, że zeszłoroczny budżet był ostrożny, oparty na realistycznych założeniach, ale dochody okazały się wyższe od planowanych.
Na tak pozytywne wykonanie podatków dochodowych budżetu państwa wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku CIT, co było efektem działań uszczelniających podjętym przez Ministerstwo Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, a także lepsze niż pierwotnie planowana sytuacja makroekonomiczna. Dzięki wysokiej realizacji dochodów budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansów zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu z zakresu prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, jak również na realizację nowych zadań. Warto tu przede wszystkim wymienić zwiększenie zakresu od 1 lipca ubiegłego roku programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, to jest bez kryterium dochodowego.
Minister finansów zwracał też uwagę, że w zeszłorocznym budżecie deficyt okazał się niższy niż jego limit. Opozycja krytykowała jednak wykonanie budżetu za 2019 rok. Koalicja Obywatelska domagała się jego odrzucenia, a pozytywnie wykonanie budżetu oceniła Najwyższa Izba Kontroli. W życie weszły nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji wprowadzone w ramach rządowej tarczy antykryzysowej 4.0. Dzięki nim UOKiK będzie mógł chronić przed przejęciem polskie spółki ważne dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Kolejną chronioną grupę stanowią firmy tworzące oprogramowanie wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa. Do UOKiK-u trzeba będzie zgłaszać transakcje skutkujące nabyciem lub przejęciem większości udziałów w przedsiębiorstwie. Dotyczy to m.in. podmiotów spoza krajów unijnych i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wskazuje na znaczenie nowych przepisów.
Ochrona polskich firm w czasie pandemii jest niezwykle ważna. Nie możemy dopuścić do przejęcia polskich strategicznych przedsiębiorstw przez obcy kapitał. Równie istotne jest, aby nowe przepisy nie wstrzymywały inwestycji kluczowych dla rozwoju kraju, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dlatego będziemy działać sprawnie i większość decyzji chcę wydawać w czasie krótszym niż 30 dni.
Przejęcie firmy podlegającej ochronie bez złożenia zawiadomienia lub pomimo sprzeciwu prezesa UOKiK-u będzie prawnie nieważne. Grozić będzie za to też kara grzywny do 50 milionów złotych lub od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Obie sankcje mogą zostać też nałożone łącznie. W tym roku po raz pierwszy Wojsko Polskie zorganizuje obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Władzom resortu zależy, aby obchody miały charakter państwowy i nie były wykorzystywane politycznie. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz zauważył, że wojsko angażowało się w organizowanie tych uroczystości, ale nie było ich głównym organizatorem. Podkreślił, że Westerplatte to miejsce uświęcone krwią polskich bohaterów. Wkrótce powstanie tam muzeum. To właśnie przemawia za organizacją uroczystości w tym miejscu.
Obchody 1 września, rocznicy wybuchu II wojny światowej, tak rocznicy bolesnej, jak i tragicznej, skłaniają nas do tego, aby te uroczystości miały charakter i wymiar państwowy, aby uczcić tych, którzy przelewali krew w obronie ojczyzny, aby tam właśnie na tej ziemi uświęconej krwią polskich bohaterów te uroczystości mogły się odbywać.
Przedstawiciele MON-u zapowiedzieli, że na uroczystości zaproszeni zostaną m.in. władze samorządowe, ale przede wszystkim kombatanci, weterani i harcerze. Pomimo sprzeciwu wielu krajów i instytucji, po 86 latach muzułmanie ponownie odmawiali piątkową modlitwę w stambulskiej Hagi Sofii. Modły rozpoczęły się w południe czasu polskiego. Wzięły w nich udział tysiące osób, w tym prezydent Turcji Recep Erdoğan i jego ministrowie. W wyniku decyzji tureckiego przywódcy słynny obiekt został ponownie przekształcony w meczet. Wcześniej najwyższy turecki sąd administracyjny unieważnił jego dotychczasowy status Muzeum Świątyni. Profesor Piotr Jaroszyński, filozof, uważa, że działania władz Turcji nie mogą zostać zaakceptowane przez świat zachodni.
W ten sposób będziemy ogołacani z tego, co stanowi nasze dziedzictwo właśnie jako kultury zachodniej, jako kultury chrześcijańskiej, wobec podejścia stricte fundamentalistycznego, bo ta sakralność staje się fundamentalizmem, takim, który zakłamuje dzieła, historię i pozbawia ludzkość tego dziedzictwa, które było budowane, tworzone przez znakomitych artystów z myślą o kulturze ogólnoludzkiej.
Hagia Sofia przez prawie 1000 lat była jedną z najważniejszych świątyń chrześcijańskich. W 1453 roku została przekształcona przez Turków w meczet, a od 1934 roku pełniła funkcję muzeum. Decyzje władz tureckich o przekształceniu obiektu w meczet skrytykowali m.in. Ojciec Święty Franciszek oraz Grecja, Francja, Rosja i Stany Zjednoczone. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.